Próbowałem polać jego pierś eterem. Inni nacierali pierś i ramiona, jeszcze inni znowu kazali przynieść gorącą wodę. Rozebraliśmy go, ułożyliśmy w gorącej kąpieli i nacierali całe ciało. Wszystko na próżno. Nie dał żadnego znaku życia. Był martwy. Jeszcze tego nie mogę pojąć, skarżył się jakiś wysoki kobiecy głos koło mnie. Dopiero przed kilku dniami odwiedził mnie i sam prowadził wóz, także bałam się o niego i byłam niespokojna. Miał dopiero 55 lat, pływał, jeździł na łyżwach jak młodzieniec. Nie mogę tego pojąć, nigdy nie zrozumiem. Krąg zaczął się zwolna z ociąganiem rozsypywać. Anglik stał z opuszczoną głową, porażony tym niespodziewanym wypadkiem. Z roztargnieniem pożegnał rozchodzących się skinieniem głowy i wstąpił na schody. Przez chwilę wahałem się, ale potem zagadnąłem go po angielsku. Zaskoczony podniósł głowę i spojrzał na mnie trochę nieprzytomnymi brązowymi oczyma. Wtedy twarz jego znalazła się po raz pierwszy w pełnym blasku świec płonących przy wejściu. Było to niezwykłe, interesujące oblicze naznaczone kilkoma bliznami. — O, powiedział, Anglik tutaj w Berlinie? — Nie, Amerykanin, odparłem niepewny, jak na to zareaguje. Przypadkowo wysłuchałem relacji pana. Był pan obecny przy śmierci Diefenbacha. Tak, młody człowieku, powiedział cokolwiek odpychającym tonem. Po środku jego czoła wystąpił czerwony krąg. W każdym razie wolałbym jeszcze kilka lat oglądać go przy pracy. Berlińczycy stracili dziś genialnego chirurga. Nie wiem nawet, czy przy całym podziwie dla jego niezwykłej osobowości zdają sobie z tego sprawę. Ale co oznacza dla pana to nazwisko? Sensacje? Jestem chirurgiem, odparłem, jakkolwiek przy moim ówczesnym braku doświadczenia czułem okropną pretensjonalność tego zdania. Chciałem zwiedzić klinikę Diefenbacha. Teraz jest oczywiście za późno. Spojrzenie, którym mnie, stojąc na schodach niżej ode mnie, obrzucił, zmieniło się. Ach tak, powiedział. Sądziłem, że jest pan jakimś reporterem, który poluje na nowości i wypadki śmiertelne. Położył rękę na moim ramieniu. Pan wybaczy. Czy chce pan usłyszeć coś o Diefenbachu albo sztuce sporządzania nosów? Właściwie zawsze pozostałem wdzięczny losowi za chwilę, w której owego zimowego dnia zetknąłem się z doktorem Littletonem z Londynu. Zaledwie przyszedłem do siebie po przejściu z Rosjankami. Zbyt wiele o faktach z jego życia nie dowiedziałem się nawet później, poza tym, że przez pewien czas pracował w York Hospital w Chelsea i prawdopodobnie wskutek wczesnej śmierci żony dysponował majątkiem, który mu pozwalał rozwijać prywatne, specjalne zainteresowania i umożliwiał mieszkanie tygodniami w Remischerhof w Berlinie. Gdy wszedłem do pokoju Littletona, nie przeczuwałem jeszcze, w jakiej mierze jest on naocznym świadkiem początków chirurgii, której obraz musiałem wygrzebywać z książek i przypadkowych pism. Zacząłem to pojmować, gdy przed buzującym płomieniem kominka opowiedziałem o moim przeżyciu z Rosjankami i decydującej roli, jaką odgrywał w nim Diefenbach. Littleton wstał i przez chwilę przechadzał się w milczeniu. Potem zatrzymał się przede mną i zapytał. — Czy wie pan właściwie, czego pan tu był świadkiem? — Domyślam się — odparłem. — Opowiem to panu dokładnie — powiedział. Widział pan obraz rozpaczy, jakiej od czasu, gdy istnieje człowiek, doświadczali wszyscy ci, których twarze na skutek ran wojennych czy choroby zostały zniekształcone do momentu, gdy zjawił się Diefenbach w Berlinie, a przed nim w pewnym stopniu stary Greffe i w Londynie mój profesor Józef Konstantyn Carpiu. Greffe zmarł w 1840 roku, Carpiu w zeszłym. A dzisiaj odszedł ostatni, na pewno najważniejszy z nich, nie zostawiwszy szkoły, ponieważ był geniuszem, lecz nie nauczycielem. I beznadziejne cierpienia chorych ze zrujnowanymi twarzami mogłyby zacząć się na nowo, gdyby nie jego prace zawierające odkrycia i myśli, które będą kontynuować jego dzieło. Ja będę robił, co do mnie należy, o ile potrafię i jak długo będę mógł. Może pomocny będzie przy tym eter, dzięki któremu operacje są bezbolesne, a którego za Diefenbacha jeszcze nie było. Usiadł naprzeciw mnie i pogrzebał w kominku, także strzelił płomień. Jeśli pan chce, opowiem panu pewną historię. Zaczyna się ona w roku 1794, kiedy, o ile wiadomo, w całym medycznym świecie nie znano człowieka, który by uważał za możliwą chirurgiczną rekonstrukcję zniszczonego nosa. Opowiadano wówczas w Europie historyjki, jakoby przed paruset laty we Włoszech łgarz i fantasta imieniem Tagliacozzi sporządzał nos ze skóry wyciętej z ramienia. Bajeczka, śmieszna legenda, nic więcej. Ci, których nosy zostały zniszczone przez cięcie szablą, postrzał, skrofuły czy syfilis, kryli się w domach lub pod maską. Inni nosili nosy ze srebra lub wosku, przymocowane rzemykami do zmasakrowanej twarzy, tak jak to dzisiaj jeszcze robią dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie. Zdawali sobie sprawę z beznadziejności swej egzystencji. Być może nieraz buntowali się przeciw temu i sami kładli kres swemu osamotnieniu. Albo też poddawali się losowi i pewnego dnia umierali, wyobcowani, wydrwieni, opuszczeni przez wszystkich i sami sobie wstrętni. Blask ognia grał na jego mocno ku przodowi pochylonej twarzy. W tym świetle wokół mocnej nasady jego nosa wyraźnie rysowała się czerwona linia. Milczał przez chwilę, potem podniósł się i podszedł do wielkiego kufla stojącego pod oknem. Odwrócił się do mnie szerokimi plecami. Uniósł wieko kufra i jakiś czas szukał czegoś w leżących tam papierach. Potem podszedł steczką i znowu usiadł. W październiku 1794 roku, zaczął, w jednym z naszych londyńskich czasopism, Gentleman's Magazine, może pan to zna, ukazał się ten oto miedzioryt. Znalazłem go później w bibliotece mojego ojca i od tego czasu przechowuję go wraz z innymi papierami dotyczącymi tego przedmiotu. Otworzył teczkę i wręczył mi pożółkły arkusz przedstawiający człowieka wschodu w wielkim białym turbanie. Wyjął z teczki drugi arkusz, z którego zamierzał czytać i rzekł: miedzioryt służył jako ilustracja listu do Mr. Urbana, wydawcy tego magazynu. Z pewnymi opuszczeniami pismo brzmiało: pewien mój przyjaciel z Indii Wschodnich przekazał mi relację o bardzo ciekawej, jak sądzę, nieznanej w Europie operacji chirurgicznej, jaką od dawna z powodzeniem wykonują w Indiach. Polega ona na sporządzeniu człowiekowi nowego nosa. Kołas je, Maharadża z kasty rolników, to jest ten Hindus, którego przedstawia miedzioryt, był poganiaczem bydła w armii angielskiej w czasie wojny 1792 roku. W tym miejscu Littleton przerwał. Była to trzecia wojna Mygore, wyjaśnił, którą armia brytyjska w Indiach Wschodnich prowadziła przeciw sułtanowi Tipu. Zaczął znowu czytać. Kołas je, jak powiedziano, był poganiaczem bydła przy armii angielskiej. Został wzięty do niewoli przez ludzi sułtana. Sułtan kazał obciąć mu nos i ręce. W tym smutnym stanie wrócił do armii Bombaju blisko Seringapatnam. Około 12 miesięcy był bez nosa, aż został mu przyprawiony drugi przez lekarza Maharadży. Ta operacja jest znana w Indiach i dokonuje się jej od niepamiętnych czasów. Dwaj lekarze, Thomas Crusoe i James Findlay z Bombaju, widzieli, w jaki sposób się ją wykonuje. Cienką płytkę wosku dopasowuje się dokładnie do twarzy, także tworzy piękny nos. Potem wyprostowuje się ją i przykłada do czoła. Kreśli się dookoła niej linię, potem już nie jest potrzebna. Operujący wycina tyle skóry, ile obejmuje linia, pozostawiając cienki pasek między oczyma. Ten pasek utrzymuje krążenie krwi tak długo, póki nie nastąpi połączenie nowych i starych części. Teraz wycina się resztki nosa i bezpośrednio pod tą nową częścią robi się nacięcie w skórze biegnące pod skrzydełkami nosa wzdłuż górnej wargi. Zdziera się skórę z czoła i odwróciwszy ją, wkłada się ją w nacięcie tak, że nos jest podwójnie umocowany u góry, po bokach i u dołu pod przegrodą nosową w nacięciu. Następnie zwilża się wodą nieco ziemi japońskiej i nakłada na szarpie. Z 5 lub 6 takich opatrunków kładzie się jeden na drugim, by zabezpieczyć zrośnięcie. Prócz tego przez pierwsze 4 dni nie nakłada się żadnego opatrunku. Potem stosuje się opatrunek zanurzony w ghee, rodzaju masła. Wąski pasek skóry utrzymujący połączenie z czołem przecina się 25 dnia. 5 lub 6 dni po operacji pacjent musi leżeć na plecach. 10 dnia w dziurki od nosa wsadza się tampony z miękkich szarpi, by je utrzymać należycie otwarte. Ta operacja udaje się zawsze. Sztuczny nos jest mocny i wygląda niemal tak pięknie jak każdy inny. Także blizna na czole po dłuższym czasie staje się niewidoczna. Littleton skończył i upuścił trzymane w ręku papiery. Przypadek, podjął na nowo, spełnia przy wielu odkryciach rolę potężnego czarownika. Zresztą może słowo przypadek jest określeniem fałszywym. Prawdopodobnie chodzi o pewną tajemniczą siłę, która w określonym czasie, że tak powiem, wisi w powietrzu. Nie wiem, Wiem tylko, że ta siła musi się objawić jakiemuś człowiekowi, który jest gotów i zdolny przejąć ją i zrobić z niej użytek. Historię opublikowaną w październiku 1794 roku w Gentleman's Magazine z pewnością czytało wielu londyńskich lekarzy i chirurgów, ale tylko u jednego trafiła na podatny grunt. Był nim Józef Konstantyn Carpiu, mój późniejszy profesor, liczący wówczas 30 lat. Chirurgii uczył się w szpitalu świętego Grzegorza, a poza tym od początku żywo interesował się wszystkimi nowościami, także później został jednym z pierwszych, którzy rozpowszechnili szczepienia Jennera przeciw ospie. Z powodu jego entuzjazmu dla wszystkiego, co nowe, wkrótce został uznany przez innych chirurgów za outsidera. Carpiu więc przeczytał historię Courvoisier i, jak później wyznał, stanęli mu przed oczyma wszyscy nieszczęśnicy ze zniszczonymi twarzami, których w samym Londynie było wielu. Zrodziło się w nim przekonanie, że operacja możliwa w Indiach Wschodnich musi być możliwa także w Europie. Zaczął szukać dokładniejszych wiadomości o indyjskim nosie. Carpiu do śmierci nie dorobił się majątku i nigdy nie miał środków na podróż do Indii. Począł tedy pisać listy do Indii i różnych części Imperium Brytyjskiego. Wypytywał wszystkich oficerów i urzędników przybywających do Londynu, którzy jego zdaniem mogli udzielić mu jakichś wiadomości. Poszukiwania te trwały w sumie 20 lat. Znał już wtedy dokładnie historię Courvoisier i operacji. Udało mu się zdobyć podobiznę Courvoisier, lepszą niż opublikowana w Gentleman's Magazine. Chodziło o obraz rozpowszechniany w styczniu 1795 roku w Bombaju, na którym wyraźnie widać było zarys cięcia na czole, dzięki któremu uzyskano nowy nos. Carpiu odnalazł nawet podpułkownika Warda. Ten ostatni był w czasie III wojny Mygore dowódcą oddziału, do którego należał Courvoisier. Okazało się, że Ward był świadkiem operacji dokonanej w Puna. Courvoisier ujęto wtedy z czterema innymi indyjskimi żołnierzami. Wszystkim pięciu odrąbano ręce i nosy. Gdy, jako odstraszające przykłady, wrócili do swoich oddziałów, przedstawiali przerażający widok. Na kikutach ramion mieli liście mające tamować krew. Kikuty nosów natomiast pozostały nieopatrzone. Nikt nie mógł pomóc tym nędzarzom, aż w rok później do mieszkania konsula angielskiego, Mr. Charlesa Malleta, zgłosił się indyjski handlarz, oferując ceraty. Podpułkownik Ward był przy tym obecny, a gdy ujrzał bliznę u nasady nosa handlarza, zaczął wypytywać, jak do niej doszło. Na to handlarz wyznał, że pierwotny nos obcięto mu w rodzinnej miejscowości, co było karą za cudzołóstwo. Pokazał przy tym drugą bliznę na czole i opowiedział, jak pewien sztukmistrz w odległej o 400 mil miejscowości uformował mu nowy nos ze skóry na czole. Wyjaśnił dalej, że jest to często przeprowadzana operacja, ponieważ kara obcięcia nosa jest wymierzana bardzo często. Ward i Mallet pomyśleli o Courvoisier i jego towarzyszach niedoli. Kazali przybyć operatorowi z odległego o 400 mil miasteczka do Puna, gdzie potem dokonał operacji tak, jak to w roku 1794 przedstawiono w Gentleman's Magazine. Na tym nie koniec. Carpiu znalazł też świadków tej operacji lekarzy europejskich. Niejaki dr Barry, który także służył w kompanii wschodnioindyjskiej, opowiadał mu, że operacja trwała półtorej godziny, a przeprowadzano ją starą brzytwą, która wciąż się tępiła przy cięciu i trzeba ją było kilkakrotnie ostrzyć. Inne sprawozdanie mówiło, że sztukę operacji nosa w Indiach uprawiali kumas, kasta ceglarzy w Hindustanie. Przed zabiegiem wręczano pacjentom betel i arak. W czasie operacji musieli leżeć płasko na podłodze, trzymając ręce przy sobie, bez ruchu, do czego zresztą mimo wielkiego bólu się stosowali. Littleton przerwał. Schylił się i dorzucił polan do kominka. Na kilka sekund płomień wystrzelił w górę, oblewając czoło i nos Littletona tak jaskrawym światłem, że blizny i zaczerwienienia widać było szczególnie wyraźnie. Wobec tego, co opowiedział, nagle zacząłem się domyślać, że Littleton nie tylko jako lekarz był świadkiem owego kolejnego etapu w rozwoju chirurgii, lecz łączył go z nim jego własny los. Nie wiem, czy Littleton z mojego spojrzenia lub gestu wywnioskował, co myślę. Popatrzył na mnie krótko i mówił dalej. Swego czasu istniały sprawozdania, które stwierdzały, że angielski chirurg w Indiach, dr Lucas, już za panowania ojca sułtana Tipu, Hyder Alego, operował nosy metodą indyjskich ceglarzy. Nie były to jednak wiadomości potwierdzone. Wiem o jednym tylko europejskim lekarzu, który tak długo prowadził badania i pracował, aż indyjskie opowiadania stały się w Europie, a przez to w białym świecie, rzeczywistością. W roku 1814 Carpiu doszedł już do tego. Było to w październiku. Carpiu wówczas rok po roku zwracał uwagę swych uczniów na indyjski nos. Mimo to jeszcze wtedy nie zdecydował się na przeprowadzenie pierwszej w Londynie operacji. W Greenwich Hospital, gdzie w tym czasie pracował, panowała ropna gorączka i różyca. Zaledwie połowa operowanych uchodziła stamtąd z życiem. Z tych, których operowano z powodu ropni na głowie i twarzy, umierali niemal wszyscy. Carpiu rozczytywał się wciąż w doniesieniach z Indii, że tam udaje się każda operacja nosa. Nigdy nie ma mowy o gorączce czy ropieniu. Rozpaczliwie szukał wyjaśnienia i chwilowo skłonny był wierzyć, że operacja jest możliwa tylko w indyjskim klimacie. Wówczas nie wiedział jeszcze, jak inne miary obowiązują w Indiach. Nie brał pod uwagę tego, że życie ludzkie tam się nie liczy i dlatego ocena wyleczeń była bardzo wysoka, a wszystkie doniesienia o cudownych Indiach w dalekiej drodze do Londynu zyskiwały na blasku i optymizmie. Carpiu nie znał jeszcze wtedy historii miasta Kirtipur na Ceylonie, które Prithvinarayan, król Gurków, zajął w roku 1770, a następnie wszystkim mieszkańcom, nie wyłączając najmłodszych dzieci, kazał obciąć nosy i wargi, by na podstawie obciętych nosów ustalić liczbę mieszkańców. Nie wiedział też, ilu nieszczęśliwych zmarło na skutek wykrwawienia czy ropienia, ilu popełniło samobójstwo i jak niewielu błąkających się potem po kraju trupich głów otrzymało nowe nosy, nie utraciwszy życia z powodu zakażenia. Nie miał też jeszcze wtedy pojęcia o tym, że Kirtipur, później nazwane Naskatapur, to znaczy miasto obciętych nosów, było tylko przykładem licznych innych okrucieństw i miary, jaką z konieczności przykłada się w Indiach Wschodnich. Aż do października 1814 roku Carpiu żywił dlatego głębokie wątpliwości. Wtedy zjawił się u niego człowiek, który środkową część twarzy ukrywał pod czarną maską. Głos obcego brzmiał głucho spod maski, gdy oświadczył Carpiemu: dowiedziałem się w Gibraltarze, że zastępuje pan utracone nosy nowymi i że jest pan jedynym, który opanował tę metodę. Specjalnie po to przybyłem z Gibraltaru do Londynu, by wypróbować pańską sztukę. Obcy zdjął maskę i pokazał Carpiemu swą twarz. W miejsce przedniej części nosa ział czerwony otwór, zmieniając wąskie, pociągłe, pięknie ukształtowane męskie oblicze w diabelską, obrzydliwą gębę. Niech pan posłucha mojej historii, ciągnął obcy. W roku 1801 jako młody oficer wstąpiłem do armii egipskiej. Tam zachorowałem na wątrobę i chirurgowie zalecili rtęć. Słysząc o rtęci, zapewne pan przypuszcza, że w rzeczywistości cierpiałem na syfilis. Wiem, wtedy też odpadają nosy. Mogę jednak udowodnić świadectwami moich lekarzy, że nigdy nie cierpiałem na taką chorobę. Chorowałem na wątrobę, ale rtęć, którą mi zaaplikowano w Egipcie, potem na Malcie, a w końcu tu w Londynie, zatruła mnie wreszcie i zniszczyła mi nos. Gdy dr Heaviside, George Street, Hanover Square, przestrzegał przed nadużywaniem Merkurego, pozostali lekarze nie chcieli mu wierzyć i powiększyli dawkę. Gdy poznali skutki, było za późno. I takim mnie pan widzi. Czy może mi pan pomóc? Wybuchnął wreszcie. Carpiu odpowiedział mu, że w Gibraltarze poinformowano go fałszywie. Jeszcze nie próbował zastąpienia utraconego nosa. Tym problemem zajmuje się od 20 lat i zwrócił nań uwagę swym uczniom. Indyjską metodę sporządzania nosów przestudiował wszechstronnie, ale operacja ta w angielskich warunkach jest tak trudna i połączona z tyloma niebezpieczeństwami, że do dziś nie zdecydował się na przeprowadzenie jej. Kazał więc choremu zastanowić się, bo jego zdaniem operacja mogła się nie udać, a twarz ulec jeszcze większemu zdeformowaniu. Klimat angielski jest inny niż indyjski. Nowy nos może zostać odmrożony, może zaropieć. Gdy do Londynu dotarła pierwsza wiadomość o indyjskiej metodzie sporządzania nosów ze skóry na czole, znał już doniesienia o opracowaniu we Włoszech metody sporządzania nosów. Carpiu miał na myśli nosy, jakie żyjący w Bolonii w latach 1545-1599 Gaspare Tagliacozzi miał wielokrotnie sporządzać. W czasie swych studiów Carpio śledził doniesienia o Taliacozzim i jego nosach. Taliacozzi opisał je w książce De Curtorum Chirurgia. Miał je sporządzać ze skóry wyciętej z ramienia. Po jego śmierci nigdy jednak nie mówiono o nich inaczej jak o tworach, które następnej zimy odpadały i były pośmiewiskiem innych lekarzy. Carpio wyjaśnił pacjentowi, że nawet klimat włoski jest surowy w porównaniu z indyjskim i najlepsze, co może zrobić, to pożeglować do Indii i tam szukać wyleczenia. Chory nie miał już jednak środków na podróż do Indii. Wprost błagał Carpiego, by go operował. Powiedział, że zniesie każdy ból, nie lęka się niczego. Nie ma bowiem nic gorszego niż obecne zniekształcenie jego twarzy. W końcu Carpio ustąpił przynajmniej na tyle, że nie odmówił mu wręcz operacji, lecz zastrzegł sobie czas do namysłu. Littleton znowu przerwał i kątem oka patrzył na mnie badawczo. Po raz drugi wziął do ręki papiery, które leżały na jego nogach, założonych jedna na drugą, i ciągnął. Carpio później sam pisał o tym wypadku. Może będzie dobrze, gdy panu odczytam to i owo z jego sprawozdania, bo wtedy pan zrozumie, że nie opowiadam panu bajek. Gdy rozważyłem, pisał Carpio, że jeśli próba się uda, wprowadzę do londyńskich praktyk operację, której pożyteczność przez 15 lat zachwalałem swoim uczniom, zapragnąłem dostać przypadek, w którym wedle wszelkiego prawdopodobieństwa operacja powinna się udać. Jakkolwiek w Indiach operacja zazwyczaj się udaje, w tym wypadku obawiałem się o jej pomyślny wynik. Pominąwszy bowiem różnicę klimatu, istniały inne niesprzyjające okoliczności. W tym przypadku utrata nosa spowodowana była chorobą, gdy tymczasem w Indiach umyślnie zostały odcięte, w związku z czym pozostało zdrowe podłoże. Poza tym cały organizm chorego ucierpiał na skutek choroby wątroby i jej błędnego leczenia. Littleton upuścił papiery i powiedział: Carpio wahał się przez cały październik. Razem ze swymi uczniami raz jeszcze studiował wszystko, co było pod ręką o metodzie włoskiej Taliacozziego. Różnica między łagodnym klimatem indyjskim a surowym europejskim przez długi czas była jego zmorą. Szukał dowodów, że nosy Taliacozziego nie były urągowiskiem, jak straszono przez ostatnich 200 lat, lecz że także w europejskim klimacie udawało się je sporządzać. Szukał dowodów, że Taliacozziego tylko źle rozumiano lub że po jego śmierci brakło chirurgom odwagi, która była jego udziałem. Szukał dowodów na to, iż Taliacozzi tylko dlatego stał się przedmiotem drwin potomności, że Kościół przed 200 laty wyklął jego operację jako mieszanie się w wyroki Boże. Rzeczywiście zwłoki jego zostały wyrzucone z kościoła mniszek San Giovanni Battista i pochowane w niepoświęconej ziemi, ponieważ mniszki nad jego grobem usłyszały głos oznajmiający jego potępienie. Mimo to potwierdzenia pomyślnych wyników Taliacozziego Carpio nie znalazł. Jego współcześni niewiele mieli o nim do powiedzenia. Nawet chirurgowie następnych stuleci, którzy nie wtórowali szyderczym piosnkom o Taliacozzim, uznali operację za niemożliwą. To samo uczynił paryski fakultet medyczny w 1742 roku. Littleton ciągnął. W dalszych studiach Carpio ustalił, że Taliacozzi niewątpliwie był tylko epigonem historii włoskich prób przyprawiania nosów. W jego czasach włoskie nosy miały już historię co najmniej 150-letnią. Carpio poszukiwał nadal. Taliacozzi z pewnością nie był wynalazcą sztucznego nosa, jakkolwiek w swoich pismach przemilczał swych poprzedników. Był tylko pierwszym, który go najdokładniej opisał i przekazał potomności. Lecz jak to było z jego poprzednikami? Czy ich wyniki zostały poświadczone? Czy Carpio mógł z nich czerpać zachętę? Istniało sprawozdanie z 1442 roku Piotra Ranzano, biskupa Lucery we Włoszech. Wspomina on, że w Katanii na Sycylii żyje niejaki Branca, najznakomitszy z chirurgów kuli ziemskiej, który ze skóry prawego lub lewego policzka potrafi sporządzić nosy w miejsce utraconych od miecza lub choroby. Z innych sprawozdań wynikało, że syn Branki, Antonio, udoskonalił metodę ojca, oszczędzając skórę policzka i zamiast niej pobierając skórę na nowy nos z ramienia chorego. Ponoć Antonio oddzierał odpowiedni płat skóry z trzech stron, z czwartej pozostawiając połączenie z ramieniem, by nie zostało przerwane normalne odżywianie przez system naczyniowy. Potem podnosił ramię tak, by płat skóry dał się łatwo nałożyć na resztki zniszczonego nosa. W tej pozycji przywiązywano ramię opaskami i chustami. Antonio czekał 15 do 20 dni. Potem przecinał połączenie płatu, skóry z ramieniem i z jego dolnej części sporządzał dolną część nosa i jego otwory. Carpio powiedział sobie, jeżeli sztukę sporządzania nowych nosów uprawiano we Włoszech od branki starszego aż do Taliacozziego przez 150 lat, musiała dawać jakieś wyniki. Czy jakaś metoda przeżyłaby półtora wieku, gdyby była tylko kuglarstwem lub bezowocną męką? Nie, bez wyników, bez pochwał uleczonych, żadna metoda nie przetrwałaby tyle czasu. Carpio musiał niewątpliwie zadowolić się tym wnioskiem. Uchwytnych dowodów szczęśliwych operacji nie znalazł i tu. Bezpośrednich, jasnych, jednoznacznych świadectw trwałości sztucznych nosów nie było. Przeciwnie, w tamtych wczesnych czasach pisał Fallopia, że lepiej być okaleczonym niż poddać się męce operacji i późniejszemu, trwającemu do 12 miesięcy leczeniu. A Paulus Zachias rozpatrywał wówczas kwestię, czy przestępcom, którym kat obciął nosy, należy przyprawiać sztuczne. Według niego można to czynić, ponieważ męka długiej operacji jest tak wielka, że sama przez się staje się karą. Wszystkie studia niewiele Carpiemu pomogły. Nie było żadnego bezpośredniego dowodu na pomyślny wynik takiej operacji w Europie, a gdyby trafił się taki na Sycylii, to czy i tam klimat nie był inny niż w Londynie? Wypróbowanie tej operacji zależało tylko od niego, wyłącznie od niego, od jego zręczności, stanowczości, może cierpliwości. Z początkiem października zdecydował się podjąć próbę. Wówczas, ciągnął Littleton, zaprosił chorego do siebie, by mu powiedzieć o swej decyzji. Operację uzależnił jednak od próbnych cięć. Chciał stwierdzić, czy istnieje tendencja do gojenia i czy wyglądające na zdrowe części twarzy nie zostały zniszczone przez zatrucie rtęcią. Wziął nóż i zrobił liczne nacięcia tuż u nasady nosa i ziejącej czerwienią jamy nosowej. Potem nałożył plaster i poprosił pacjenta, by przyszedł na drugi dzień. W czasie nacinania chory okazał niezwykłe opanowanie. Carpio oczekiwał w napięciu następnego dnia. Nie zauważył jednak żadnego zapalenia. Nacięcia już zaczynały się goić. Następnego dnia rany zabliźniły się. A więc zdolność gojenia nie została zniszczona przez zatrucie. Carpio wiedział, że jest to chwila ostatecznej decyzji. Nie wahał się dłużej i ustalił termin operacji na 23 października. Pacjent powiedział, stawię się punktualnie i może pan być pewny, że zachowam się po męsku. Czy jednak pozwoli pan, że przyprowadzę pewnego oficera naszego pułku i lekarza pułkowego, Lamerta? Carpio skinął milcząco. Wykorzystał czas do 23 października na ćwiczenia. W sali wykładowej przeprowadził operację na zwłokach. 23 października zjawił się chory ze swymi przyjaciółmi. Asystentami byli chirurgowie Sour i Warren. Carpio sporządził model nosa z wosku, dokładnie tak, jak to przedstawiały doniesienia z Indii. Przyłożył do czoła pacjenta i nakreślił dookoła czerwoną farbą linię. Potem kazał choremu położyć się na plecach na stole operacyjnym i podeprzeć głowę dwiema poduszkami. Chory nie chciałby go trzymano, jakkolwiek Carpio powiedział, że operacja jest szczególnie bolesna. Operowany jeszcze raz zapewnił, że zachowa się po męsku. Carpio ponownie wziął czerwoną farbę i dookoła resztek nosa zakreślił linię, wzdłuż której musiał zrobić nacięcie w skórze, by w nie zatknąć i wszyć skraj nowej skóry nosowej.